przenosimy się z tych spraw bieżących, z bieżącej polityki na Słowację, gdzie jest pan Jarosław Daniszka, słowacki publicysta i dziennikarz, redaktor naczelny kwartalnika Impuls Review. Dzień dobry, słyszymy się.
Dzień dobry, tak, słyszymy pani.
To może zacznijmy na początek od przepisów, które mają najprawdopodobniej zostać wprowadzone na Słowacji. Posłowie Słowackiej Rady Narodowej przeprowadzają debatę i chcą wprowadzić przepisy związane z tym, żeby kobiety, które starają się o aborcję, najpierw zrobiły badania ultrasonograficzne i wysłuchały bicia serca swojego dziecka. Jak te przepisy są odbierane przez opinię publiczną i czy są realne do wprowadzenia?
No, po pierwsze, ta ustawa, ona jest w drugim czytaniu w parlamencie. Ona przeszła pierwszym czytaniem, ale poczekamy i uvidíme, jeżeli z tej propozycji będzie ustawa, jeżeli będzie mać większość w parlamencie. To nikt nie wie jeszcze. Głównym tematem jest oczywiście ten temat bicie serca, sonografia, ultrazvuk dziecka w czasie paru tygodni, jeżeli to jest możliwe zrobić, czy nie. Był nacisk ze strony proabortyjnej organizacji, że to jest szkodliwe dla dziecka, ale jest też ważna obrana z drugiej strony i byli konzultowani eksperci z Niemiec i ďalší eksperti ze Slovácie z innych krajów, ktorí povedali, že nemá takiego, že nemá poškodenia, jeżeli to jest dobre zrobione. No tak to był główny temat wokół tej sprawy. No i poczekamy i uvidíme, jak to skončí. Potrzebne powiedzieć jest, że to nie jest ustawa, która zakazuje aborty. To jest tylko prawdziwa pro-choice ustawa. Ona dawa żenom więcej informacji, żeby zrobić decyzję o aborcie.
A proszę powiedzieć, jak dzisiaj wyglądają przepisy aborcyjne na Słowacji? Jak aborcja jest dozwolona?
Dzisiaj jest aborcja możliwa w pierwszym trimestru na Słowacji. Nie ma limitów, jeżeli żena chce zrobić aborcję, nie ma limitów, może mać.
Czyli do 12 tygodnia ciąży można bez żadnych obostrzeń usunąć dziecko.
Tak. Mhm. I ponad dłuższy czas jest już debata o jakiejś limitacji tego prawa, lebo jest to ten reżim jest więcej liberalny niż ludzie myślą, żeby było dobre dla Słowacji. No i kwestia jest, co zrobić, żeby ten akces do tych abortów był trochę limitowany. I ta propozycja jest częścią tej debaty.
A czy wie pan, jakie są liczby, jeżeli chodzi o aborcję w Słowacji? Czy to jest jakoś policzalne?
My jesteśmy małym krajem, 5 milionów i paru tysięcy, te liczby spadają, ale to nie jest kwestia liczb, to jest kwestia prawa. To nie gra ważny argument w tej debacie. Ważne jest, że jeżeli ludzie byli pytani, czy jest potrzebne chronić dziecko od momentu, kiedy jest tylko bicie serca, tak dwie trzecie populacji mówią, że jest potrzebne chronić dziecko od takiego czasu.
Ale konstytucja nie gwarantuje, rozumiem, ochrony życia od poczęcia, dlatego te przepisy są takie, a nie inne.
Konstytucja mówi, że życie przed urodzeniem jest godno ochrony, a nic więcej. I to jest otwarte. Konstytucja mówi, że życie jest godno ochrony, ale to jest wszystko.
My będziemy oczywiście tej debacie się przyglądać, bo może polscy politycy też takie rozwiązania przyjmą i to bicie serca jednak ma, myślę, duże znaczenie dla kobiety, w ogóle dla rodziców, którzy myślą o tym, żeby usunąć dziecko. Ale teraz już zmieńmy zupełnie temat. Morderstwo Jana Kuciaka wstrząsnęło opinią publiczną i na Słowacji, i w całej Europie. Wiemy, że został on zamordowany w zeszłym roku podczas dochodzenia w sprawie, tak się mówi, włoskich gangsterów, jeżeli chodzi właśnie o przemysł rolny. Jak wygląda dzisiaj sprawa Jana Kuciaka i ten temat, którym się zajmował?
Jest to najważniejsza sprawa przed wyborami, które będą na końcu lutego. To morderstwo jest zbadane i oczekuje się na proces. Obie strony sporu czytają spis, który jest ukończony. No i czekamy na proces, który będzie następnym czasem.
A jeżeli powiedział pan, że to jest to najważniejsza sprawa przed wyborami, które odbędą się za 2 miesiące, dlaczego? Kogo może pogrążyć, komu może pomóc?
No tak, bardzo poważna, dlatego że ona rozwiązuje sieć, powiedziałbym, relacji sądowych i korupcji na sądach, prokuraturze z udziałem niektórych polityków i takich gangsterów, jak jest pan Kočner, który jest prawdopodobnie odpowiedzialny za to morderstwo. Czyli ta sprawa tych sieć, które tu powstali w czasach postkomunizmu, jest tematem wyborczym.
Kim jest Marian Kočner? Bo tak jak pan powiedział, to jest przedsiębiorca, który najprawdopodobniej zlecił zabójstwo Jana Kuciaka. A kim jest w ogóle w przestrzeni publicznej Słowacji?
Marian Kočner jest biznesmenem, ale powiedziałabym tak, że biznesmenem politycznym, który bardzo często mal benefity dzięki swoim kontaktom w polityce i specjalnie dzięki kontaktom na prokuraturze i na sądach. Ta sieć, ona nie jest bardzo duża. Ona nie jest tak, że całe państwo jest, powiedziałabym tak, mafiańskie. To tak nie jest. To jest paru osób, ale był to człowiek, który zrobił pieniądze dzięki tej sieci, które mal. I dzisiaj jest możliwe całą tą sprawę rozwiązać i tych ludzi postawić przed sąd.
Marian Kočner jest związany z obozem władzy, z którą formacją polityczną najbardziej?
Nie, to nie jest tak, żeby był prawo związany z obozem władzy albo opozycji, to tak nie jest, ale on ma paru przyjaciół w stronie, powiedzmy, mal kontakt SMS-owi z posłem rządzącej partii Smer Roberta Fico, ale nie z Robertem Fico, ale z paru ludźmi, ale on był znajomy, lebo Bratislava jest małe miasto, tu bardzo dużo ludzi się zna. I on miał kontakty z politykami, ale to nie było to najważniejsze. Najważniejsze dla niego były kontakty na prokuraturze i na sądach. To było to najważniejsze. Nie priamo z politykami.
No i na koniec już pytanie właśnie o szanse w najbliższych wyborach. Jak to się kształtuje, jak premier Fico, jakie ma szanse na wygraną partia Smer, czy ma jakiś godnych rywali na scenie politycznej?
Pan Fico, on już nie jest premierem. Dzisiaj na Słowacji jest premierem pan Pellegrini z tej samej partii Roberta Fici. Głównym pytaniem przed tymi wyborami na końcu lutego jest, jeżeli powstanie kompletnie nowy rząd, szeroki w ideologicznym sensie od liberálów po konzerwatystów, alebo powstanie jeszcze szerszy rząd, jeszcze szerokszysza koalicja, przepraszam, jeszcze szersza koalicja, gdzie będzie potrzebny też partycypacja partii Roberta Fici. Nasza scena jest bardzo fragmentowana, no i tym kluczowym, co rozhodnie to zdecyduje, jaki rząd będzie sukces takiej partii Mariana Kotleby, co jest ruch krajowo-narodowy, niektóre media mówią faszystyczny, ja nie myślę, że to jest faszyzm słowacki, to tak nie jest, ale są to byli skinheadzi, no i oni ich poparcie wzmocnia specjalnie między wyborcami młodymi mladzieżą. I ten sukces rozhodnie, jeżeli będzie rząd tylko liberalno-konzerwatywny, albo jeżeli powinna powstać koalicja jeszcze szersza.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy się także kontaktować i rozmawiać jeszcze o wyborach na Słowacji. Jarosław Daniszka, bardzo dziękuję. Redaktor naczelny kwartalnika Impuls Review był gościem Poranka Wnet.
Przepraszam za mój polski język poranny.
Nie, było świetnie, naprawdę. Na pewno wszyscy zrozumieli. Ja zrozumiałam i słuchacze także. To wie pan, to jest też dodatek, że ktoś po prostu pochodzi z innego kraju i można usłyszeć polski w wykonaniu obcokrajowca. Bardzo dziękuję. Naprawdę proszę
ufam,
się nie przyjąć.
Tak godzina. Tak będzie, będę tu polskie.
Dziękujemy bardzo. 7:31. A my, drodzy państwo, posłuchajmy teraz Erika Claptona, ale z takim projektem Blues Breakers. Już jesteśmy na antenie. Właśnie Jan Olencki zadzwonił do pana ministra, ale dziś europosła przede wszystkim Witolda Waszczykowskiego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
No to dzisiaj ważne wydarzenie. W Londynie rozpoczyna się szczyt północnoatlantycki, szczyt NATO. Przywódcy 29 państw zjadą się na spotkanie z okazji 70. rocznicy powstania właśnie tegoż sojuszu. Czego możemy się spodziewać? Czy to będzie przełomowy szczyt, czy też nie?
W dzisiejszym dniu to raczej możemy się spodziewać dużo celebry. Jest to spotkanie bardziej uroczyste, przyjęcie wydawane przez królową w Londynie. Jest to pewien gest też wobec Wielkiej Brytanii, która chyba na dnie stronę odchodzi z Unii Europejskiej, ale przecież pozostaje w Unii w Europie. W związku z tym jest to pewien gest wobec Wielkiej Brytanii, aby utrzymać te relacje transatlantyckie. Natomiast poza merytorycznym najważniejszy będzie dzień, to będzie środa, gdzie będą główne spotkania szefów państw i prezydentów reprezentujących NATO w ramach Rady Północnoatlantyckiej. No i tam można się spodziewać burzliwych i kąśliwych wypowiedzi. Przypomnę, że w ostatnich miesiącach różni przywódcy natowscy wypowiadali się w różny sposób na temat NATO. Od jakiegoś czasu prezydent Trump wypominał sojusznikom europejskim, iż nie realizują swoich zobowiązań co do zwania kwot na właściwie kwot na zbrojenia i na bezpieczeństwo. Niedawno na temat NATO wypowiedział się w sposób niezwykle kontrowersyjny prezydent Emmanuel Macron, który mówił o uwiądzie, o śmierci mózgowej. No i również była kontrowersyjna wypowiedź prezydenta Turcji Erdogana, który wręcz zapowiedział, że jeśli jego kwestie bezpieczeństwa nie zostaną, tureckie kwestie bezpieczeństwa nie zostaną właściwie potraktowane, Turcja nie uzyska wsparcia ze strony sojuszu, no to on również będzie próbował zablokować pewne działania wobec flanki wschodniej sojuszu. Te i inne kwestie mogą znaleźć się oczywiście w ramach dyskusji, głównie w dyskusji środowej.
To, jak wiemy, powiedział pan o prezydencie Turcji, powiedział pan także o prezydencie Francji. To przypomnijmy, że właśnie prezydent Francji Emmanuel Macron kilka dni temu powiedział, że nie Rosja, nie Chiny, ale tylko terroryzm jest zagrożeniem dla NATO. Czy pan się z tymi słowami zgadza? Pan się pod nimi podpisze?
Oczywiście terroryzm jest zagrożeniem. Od lat próbujemy z tym walczyć. Bo terroryzm jest pewną skrajną formą działalności politycznej poprzez działania polityczne, poprzez realizowane przez państwa upadłe, bądź państwa autorytarne, bądź państwa, gdzie dominuje jakaś ideologia ekstremistyczna, bądź przez tak zwanych aktorów niepaństwowych, czyli różne tego typu, trudno to nazwać państwami, jak na przykład państwo islamskie, co jest nazwane państwem, ale nie ma charakteru formalnego państwa. Natomiast nie jest to zagrożenie egzystencjonalne. Wielokrotnie powiadałem się, mówiłem, iż terroryzm może wywołać olbrzymie straty w naszych państwach, jak również fale na przykład imigracyjne mogą wywołać istotne problemy i zaburzenia w rozwoju państw. Natomiast zagrożenie rosyjskie jest zagrożeniem egzystencjonalnym. imperialne działania Rosji mogą doprowadzić do upadku państw, mogą doprowadzić do okupacji części przynajmniej państwa, i to zagrożenie egzystencjonalne powinno być traktowane z największą powagą. No i tutaj w tym kontekście z prezydentem Macronem się oczywiście nie zgadza.
NATO nie ma listy wrogów. To jest dzisiejszy wywiad z Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówi właśnie on, że ta lista wrogów nie jest w żaden sposób określona, nie ma, nie widzi NATO żadnego rychłego zagrożenia dla któregokolwiek z sojuszników, ale z drugiej strony, tak jak pan mówi, mamy Turcję, która wręcz grozi, że nie pojawią się takie plany obrony dla Polski i państw bałtyckich, jeżeli właśnie Turcja ten sprzeciw wyrazi. To ta lista wrogów chyba może powinna zostać określona albo jakoś skompletowana.
No oczywiście jest trochę zadziwiające wypowiedź Jensa Stoltenberga, dlatego że on do pewnego stopnia ma rację. Rzeczywiście w Europie szczególnie nie ma wspólnej listy zagrożeń. Wiele państw europejskich odmiennie postrzega zagrożenie. Tak jak wspomniałem przed chwilą, są państwa, tak jak Polska, które uważają, że głównie zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy jest imperialne zachowanie, imperialne działanie Rosji. Ale są inne państwa, mniejsze to Francji Zachodniej czy Południowej, dla których to inne zagrożenia, to jest emigracja czy terroryzm generujący się na północy Afryki czy Bliskiego Wschodu, to są główne zagrożenia. W związku z tym do pewnego stopnia oczywiście jest stąd ma rację, że nie ma wspólnej listy wrogów, wspólnej listy zagrożeń, ale wrogów mamy. Przecież NATO istnieje dlatego, że ma bronić państwa członkowskie przed zagrożeniami. Chodzi tylko o to, aby tych wrogów ustalić i aby ona ta lista powiązała wspólnie. Tu jest problem. Jeszcze inne zagrożenia są oczywiście dla Turcji, która też podnosi swoje...
Tak, panie ministrze, ale czy Turcja mogłaby zablokować ewentualnie wsparcie czy wzmocnienie obrony krajów bałtyckich i w tym dla Polski?
Nie może, dlatego że to wsparcie już nastąpiło od kilku lat, szczególnie po decyzjach 2016 roku w szczytu natowskiego w Warszawie. Mamy to wsparcie już na terenie Atlantyku Wschodnim, w tym Polski. Po decyzjach amerykańskich mamy obecność brygady amerykańskiej. Po decyzjach amerykańskich mamy odblokowaną budowę tarczy amerykańskiej, czyli w 2016-2017 roku NATO weszło do Polski, tak w 1999 musimy wejść do NATO, to w 16 roku i 17 NATO weszło do Polski. I jest już to wsparcie, zostaje wzmacniane po ostatnich też rozmowach.
To co chce, panie ministrze, zademonstrować prezydent Turcji, Recep Erdogan?
Turcja grozi blokadą procesu uaktualnienia planów obronnych. Myślę, że jest to po prostu karta przetargowa. Turcja w ten sposób chce zwrócić uwagę na swoje problemy. Ja myślę, że jeśli pani pytała na początku, jaki będzie, czy to będzie szczyt przełomowy, to będzie to, dla mnie będzie sukcesem tego szczytu, jeśli przywódcy wyciszą te debaty i uznają, że odpowiedzią na te problemy wskazywane przez to, czy to Donalda Trumpa, Erdogana czy Macrona, będzie stworzenie na przykład tak jak przez wielu lat jakiejś grupy tzw. mędrców, wise men, którzy opracują nową koncepcję obronną NATO, opracują nowe plany aktualnościowe, zaproponują rozwiązania, właśnie tą wspólną listę zagrożeń i wspólną listę odpowiedzi na to, na te zagrożenia, i tam wtedy wszystkie te lęki Erdogana czy dylematy Macrona mogą znaleźć odpowiedź.
Tak samo podczas tego wywiadu, w wywiadzie udzielonym Rzeczpospolitej, powiedział także o tym, że mimo różnic Ameryka Północna i Europa robią więcej niż przez ostatnie dziesięciolecia i żeby tutaj się nie obawiać ewentualnej tej współpracy. A pan jak patrzy na te relacje? Bo przecież pamiętamy, co mówił Donald Trump że Europa nie przekazuje, że na przykład Niemcy czy dużo krajów Europy nie przekazują tyle, ile trzeba, czyli tych 2% PKB na obronność.
Tutaj istotę, no, ma rację, rzeczywiście w ostatnich latach NATO dokonało istotnej transformacji, adaptacji siebie do nowej sytuacji międzynarodowej. NATO uznało właśnie od 2016 roku, jeszcze wcześniej, w 2014 po agresji rosyjskiej na Krym i inicjacji rewolty w Donbasie, uznało, że należy wzmocnić działania odstraszające, wzmocnić działania obronne, ale jednocześnie próbować prowadzić dialog z Rosją. I te wszystkie trzy elementy zostały zastosowane, wspomniałem właśnie o wzmocnieniu tamtych wschodnich proces obecnych wojsk natowskich, wojsk amerykańskich. Tutaj nastąpiły istotne działania. Z drugiej strony Donald Trump też ma rację, ponieważ to przecież Sojusz Północnoatlantycki w 2014 roku w większości składających się z państw europejskich zdecydował, iż wszystkie państwa natowskie powinny przeznaczyć 2% PKB na armię, na zbrojenia, na bezpieczeństwo. I to większość państw właśnie europejskich nie wypełnia swoich zobowiązań podjętych w 2014 roku. Więc słusznie tutaj Donald Trump wypomina Europejczykom, że zobowiązali się do większych wkładów na rzecz bezpieczeństwa i nie realizują tych zobowiązań. Nie jest to krytyka NATO ze strony Trumpa, ale to jest krytyka niepodejmowania zobowiązań.
Może na tym szczycie uda się wypracować wspólne stanowisko i nie będzie już takiej krytyki, te 2% będzie spełniane przez większość krajów. Bardzo dziękuję. Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, dzisiaj europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. A my, drodzy Państwo, teraz przeniesiemy się do Trójmiasta, bo tam w Trójmieście jest zespół Lipali, najnowsza płyta, a teraz kolejny utwór, trochę energii i ożywiamy się przed rozmową z panem Dobromirem Sośnierzem.